Naszym gościem jest profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doradca premiera Mateusza Morawieckiego. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Rząd zdecydował, że od dziś klasy 1-3 szkół podstawowych wracają do trybu stacjonarnego nauczania i minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że szkody z nieprzybywania uczniów z klas 1-3 w grupie rówieśniczej nie równoważą w naszej ocenie ryzyka pandemii. Panie profesorze, czy zgadza się pan z ministrem Niedzielskim, że bardziej ryzykowne jest uczenie się przez internet w czasie pandemii niż przebywanie kilka godzin z innymi osobami w jednym pomieszczeniu?
Wie pani, to jest takie pytanie dość prowokacyjne postawione. Ja zawsze byłem przeciwnikiem, żeby wprowadzać kompletne restrykcje do szkół, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, z następujących powodów. Po pierwsze, to tylko w Tajwanie udowodniono, że małe dzieci szerzą zakażenie na inne osoby, choć na pewno w jakimś stopniu szerzą, prawda? A natomiast w Europie jakby się to nie potwierdziło. Jest wiadomo, że dzieci małe chorują, ale najczęściej zakażają się i bezobjawowo, ale jak nie kaszlą, nie plują, prawda, nie wydzielają tych wydzieli zakażonych wirusem, to szansa przeniesienia zakażenia jest znikoma. Raczej zakażały się od rodziców i raczej, prawda, zakażały się od chorych nauczycieli, nieodwrotnie, choć może być to różnie. I w tym momencie uważam, że szkody czynione pozostawieniem dzieci w domu, ale też gospodarcze, bo rodzice muszą się zajmować tymi dziećmi, są większe niż ewentualne zakażenia wśród dzieci. U nich się sporadycznie taki zespół wielokłodowy zapalny pojawia i to jest problem, ale dotyczy 1 na 1000 dzieci jako takim, a przeniesienie nauczycieli jest dość znikome. Stąd postulowałem, żeby w pierwszej grupie umieścić, poza zerową grupą, to są lekarze, prawda, umieścić też nauczycieli i zostało dokonane. Niezależnie od tego, że znaczna część im przechorowała, jak patrząc na naszych pacjentów. Także uważam, że to posunięcie jest słuszne. Nie wiem, czy słuszne, jeśli dotyczy całego kraju, czy nie trzeba było na wszelki wypadek to spróbować w połowie województw, poczekać tydzień czy dwa, jaki będzie efekt i następne województwa włączyć. No ale taką decyzję podjęto. Ja jestem jednym z doradców, prawda, jeśli chodzi o choroby zakaźne interne i choroby wątroby. Tak się złożyło.
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że jeśli chodzi o przebadanych nauczycieli i pracowników szkół jeszcze przed otwarciem klas 1-3, 2% z wszystkich, którzy otrzymali wyniki, czyli 2422 osoby, otrzymało pozytywny test na obecność koronawirusa. To dosyć duży procent jeszcze przed otwarciem szkół. Czy nie należało się jednak wstrzymać jeszcze z otwarciem szkół?
Pani redaktor, to jest informacja i pytanie w stylu poprzedniego ministerstwa. Proszę mi powiedzieć, jakim testem wykonywane badania u tych nauczycieli? Czy testem świadczącym o aktualnej replikacji, czyli antygenowym lub PCR-em, czy robiono im testy oparte o serologię jako taką? Dwie odpowiedzi są zupełnie różne. Zupełnie różne, bo jeśli wykonywano testem antygenowym typ PCR-em, to wykrywano zakażenie na moment wejścia do szkoły. To znaczy, że dzisiaj jest ujemne, a jutro może być dodatnie. I rozumiem, jeśli ktoś podjął taką decyzję dziwną, to znaczy, że będzie robił te badania im codziennie lub co piąty dzień najpóźniej jako takim, no powiedzmy, redukując liczbę wniesienia świeżego zakażenia do szkoły jako takiego. Drugim podejściem, chyba bardziej racjonalne, jest wykonanie przeciwciał i sprawdzenie, kto przechorował jako taki. Oczywiście nie wiem, jak długo będzie ta odporność, ale przynajmniej na minimum 6 do 8 miesięcy gwarantuje to zabezpieczenie przed ponownym zakażeniem, a na pewno przed ciężkim przebiegiem tego zakażenia i ewentualnie choroby COVID-19. I tak należy to interpretować. Ja nie wiem, jakie testy wykonywano u tych nauczycieli, a odpowiedzi są w związku z tym różne.
W mediach podano informacje, że były wykonywane testem PCR, czyli na obecność genów wirusa.
No, genu, materiału genetycznego wirusa. Ale rozumie pani, dzisiaj pani wykonała, jest pani ujemna, a jutro jest pani dodatnia. Dzisiaj wykonała, jest pani dodatnia, ale jutro już pani może być ujemna. Bo to świadczy o czynności zakażenia. Trzeba rozumieć, co się zleca, jak się to interpretuje.
Panie profesorze, chciałam jeszcze wrócić do pana wypowiedzi. Dla portalu Gazeta.pl stwierdził pan, że nie uważałem, że szkoły są istotnym i najważniejszym miejscem szerzenia się epidemii. Najważniejszym był powrót z wakacji, koncentracja ludzi, no i niestety nieprzestrzeganie obostrzeń. Ale panie profesorze, czy nie ma związku między tymi dwoma wydarzeniami? 1 września otwarto szkoły, a już za kilka tygodni, w październiku, był nagły, gwałtowny wzrost zakażeń i śmierci z powodu COVID-19? Czy nie ma korelacji między tymi dwoma wydarzeniami?
Pozornie jest, ale uważam, że w sumie nie ma, że to nie potwierdziły to inne obserwacje w krajach zachodnich i dotyczących tych niskich grup wiekowych jako takim, prawda? Te dorosłe dzieci czy studenci to zupełnie co innego. Ale proszę zwrócić uwagę, ludzie wrócili do zamkniętych pomieszczeń domowych, wrócili do biur, knajpy we Wrocławiu, być może kluby i to wszystko było pełne studentów, różnych osób, nikt niczego nie przestrzegał, no bo jak ja nie zachoruję, to co mi obchodzą maski? Jacyś idioci opowiadają, że maski bronią, czy... Zakażenia nie ma, to była jedna grupa. Druga grupa uważa, że narusza ich swobody obywatelskie. Trzecia nie chciała myć rąk, co by się z różnych chorób przydało. I według mnie to była dominująca przyczyna szerzenia się zakażenia. Teraz znaczny procent ludzi zachowuje się już inaczej.
Co spowodowało zatem wzrost zakażeń w październiku, w listopadzie?
Podstawowa sprawa, powrót do zagęszczeń, do bliskich kontaktów międzyludzkich jako takich. To była podstawowa sprawa. Myślę, że kontakty domowe odgrywały tu koronną rolę i nieprzestrzegania w tych pomieszczeniach zamkniętych, klubach, restauracjach, wszystkich tego rodzaju pomieszczeniach. Proszę pamiętać, że dotyczyło to ten mszy. Zaraz mnie ultrareligijni wyklną, jak co tacy. Ale to też był nieporozumienie, choć w części szkołach racjonalnie myślący, w części kościołów racjonalnie myślący nowocześni księża oczywiście przestrzegali tego dystansu lub tylko pojedyncze osoby, wzorując się na papieżu oczywiście, ale u nas to jakby troszeczkę inaczej niż Kościół w Watykanie.
Należy wspomnieć, że w szkołach właśnie jest duże zagęszczenie osób.
A tak, ale dzieci nie chorują, nie plują, nie kaszlą.
Panie profesorze, chciałam nawiązać do wypowiedzi doktora inżyniera Piotra Szymańskiego z Politechniki Wrocławskiej, który na antenie radia TOK FM nawiązał do nowego wirusa i powiedział, że w jego przypadku to dzieci poniżej 10 roku życia stanowią największy odsetek zakażonych, a do tego bardzo sprawnie dystrybuują wirusa w szkole. Czy w obliczu nowej mutacji koronawirusa nie należałoby się jednak wstrzymać teraz z otwarciem szkół?
Nie wiem, kto to jest doktor inżynier Szymański. Pierwsze, nie chcę nikogo obrażać. Nie, on nie funkcjonuje w naszym środowisku jako specjalistów, zakaźników, internistów, lekarzy jako takich. Nie jest też w dziale epidemiologicznym, więc nie wiem, skąd on ma takie zdanie. I z tym zdaniem się nie zgadzam jako tak.
Czyli
to
uważa pan,
że dzieci małe nie zakażają?
Że jeśli chodzi o nową mutację koronawirusa, nie należy się obawiać.
Ale o jakiej, pani redaktor, pani mówi się o nowej mutacji? Wirus to jest wirus RNA, on stale mutuje, oczywiście nie tak potężnie i tak zdecydowanie jak wirus grypy, że co roku zmieniamy szczepionki, prawda, żeby dostosować się aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli chodzi o to białko spike, które tu jest główne dla transmisji wirusa, jakby ważne, już jest ponad 4,5 tysiąca mutacji opisanych, a kilka z nich, jak się zbiegło, nieco zmieniło powierzchnię tego białka i to jest ten wariant angielski. Przedtem był wcześniej inny wariant angielski, o którym nie mówiliśmy i pojawił się południowoafrykański. Wiadomo, że te wirusy, te odmiany, przecież ci ludzie z Anglii powracali do Polski, szerzą się zdecydowanie szybciej i są bardziej zaraźliwe i to jest prawda. Natomiast nie ma to żadnego wpływu na patogenność, czyli na ciężkość obrazu chorobowego i nie ma to wpływu na skuteczność szczepionki jak na dzień dzisiejszy. Są pewne wątpliwości z tym szczepem, mutacją. To jest kilka mutacji, które się składa, prawda, jeśli chodzi o południoafrykańskie, ale w ten sposób nie udowodniono. Natomiast nie ma coś takiego jak mutacja czeska. Czesi byli zaskoczeni. U nas gdzieś padło w publicznych mediach, że jest mutant taki czeski. Myśmy się kontaktowali z Czechami, jak tam nikt o takim mutancie nie słyszał. Nie wiem, kto panu ministrowi podsuwa takie fake newsy.
Doktor Piotr Szymański jest adiunktem w katedrze inteligencji obliczeniowej na Politechnice Warszawskiej, ale na przykład doktor Paweł Grzesiowski prognozuje, że kiedy dzieci wrócą do stacjonarnego nauczania, w ich domach może być wirus, one przyniosą go do szkoły, również nauczyciele w swoich domach mogą mieć zakażonych. W związku z tym koronawirus może rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach i doktor Grzesiowski dodaje: pochodzimy pewnie 6 tygodni i dopiero wtedy ktoś się zacznie zastanawiać, czy to szkoły spowodowały wzrost zakażeń, czy to jest prawdopodobny scenariusz według pana profesora, że szkoły zostaną otwarte tylko na kilka tygodni i znów zostaną zamknięte, ale niestety wzrośnie jeszcze liczba zakażeń.
Pani redaktor, nie wiem. Oczywiście nie wiem, to jest jedna z tych czarnych scenariuszy jako takich. Dla mnie otwarcie tych dzieci i ruszenie tych ludzi do gospodarki jest ważnym elementem, bo z czegoś tą służbę trzeba utrzymać, prawda, zdrowie jako takim, a chodzi to głównie dzieci. Oczywiście zgodziłbym się, jeśli chodzi o dzieci starsze, które mogą częściej chorować, prawda, rzeczy chorować, a nie być zakażone i mieć większe powikłania, bo to w miarę wieku to wzrasta jako takim. I tu bym chyba się zastanawiał z tym otwarciem szkół, prawda, starszych roczników. Natomiast chyba nie będzie to dotyczyło tych małych dzieci. Ale miałem też takie zastrzeżenie i sugerowałem, nie tylko ja, żeby to otworzyć w części Polski albo w połowie województw, prawda, i zobaczyć, jak to będzie realnie. Ponieważ dane z Europy i ze Stanów nie potwierdzają, ale z Tajwanu potwierdzają, że to jest istotna grupa szerzenia się. Być może zrobiono to jeden krok za dużo, prawda, robiono to dla wszystkich szkół i dzieci, no żeby ratować gospodarkę. Ale ja bym nie szedł w dalszych krokach, uruchamiając następne roczniki w szkołach. To na szczęście nie jest tak dużo i zawsze jakby wzrastało, bo na przykład by się potwierdziły w Polsce dane tajwańskie, to trzeba się z tego wycofać naturalnie, no ale nie ma innego wejścia. Dzieci muszą się socjalizować, muszą się uczyć, proszę panią, no i muszą mieć jakiś kontakt z rówieśnikami jako takim. A dzieci, proszę pamiętać, praktycznie nie chorują. Poza tym 1 na 1000, który ma ten zespół wieloukładowy zapalny.
Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że brytyjscy naukowcy również, badając nową mutację koronawirusa, wskazują na to, że ma on większą zdolność do zarażania dzieci. Panie profesorze...
Każdego, pani i mnie też, zdecydowanie. On jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy, ale nie jest patogenny. To są dwie różne rzeczy. Zaraźliwość, łatwość przenoszenia się. Ale proszę zwrócić uwagę, na to się w tej chwili w Polsce zbiegnie sabotowanie przez część ludzi w ogóle restrykcji, bo jednak jest taka grupa ludzi. Przecież jedni mówią, że COVID-u nie ma, drudzy mówią, że są statyści. Trzecie mówią, że narusza im prawo obywatelskie noszenie masek, co jest absurdem. Nasi pradziadowie we Lwowie i w czasie grypy, czy w Krakowie, czy w Wilnie nosili maski i nikomu to nie przeszkadzało 102 lata temu, czy 105 lat temu jako takim i nie przeszkadzało. I w tym, a teraz ludzie otwierają restauracje, hotele. To jest w Europie się ten problem odbywa, bo bankrutują, bo mają słabą pomoc państwa. Ja bardzo cenię restauratorów, tych hotelarzy, bo też z tego korzystam. Wiem, że ponoszą straty. Bardzo nam pomagali w okresie, pomocą taką fizyczną, z posiłkami, w okresie tych załamania służby zdrowia, gdzieśmy ledwie funkcjonowali. No niestety oni obrywają potężnie, no ale są to pomieszczenia zamknięte. I ja od razu zaraz ktoś powie, że to szkoła otwierzono. Nie, to będą właśnie przyczynkiem do rozwoju, będą te, jeśli będzie te miejsca, gdzie dochodzi do takich bliskich kontaktów. Ja znam tych restauratorów, którzy ubolewają, rzeczywiście ponoszą koszty i problemy, ale oni mówią, że główną przyczyną to nawet nie jest lokalu, tylko nieprzestrzeganie przez część gości jakichkolwiek zaleceń. I to jest problem.
Pan mówi o osobach, które nie przestrzegają restrykcji, ale przecież w sobotę na mszy w Starachowicach przemawiał Jarosław Kaczyński bez maseczki i również media wytykają, że nie zachowywał dystansu społecznego. Już grupa młodych z Forum Unii Młodych zgłosiła sprawę do Sanepidu, żeby przebadać i być może ukarać uczestników mszy. Jak pan ocenia w tym momencie taką postawę prezesa Kaczyńskiego?
Wie pan, ja się nie chcę wypowiadać w sprawach politycznych jako takich. Pan prezes Kaczyński zachowuje się w bardzo wielu sprawach bardzo nagannie. Przecież pamięta pani te groby, wszystkim zakazano, oni się pojęli bez masek, co zupełnie zdewastowało psychikę wielu osób. No bo jak, tu są zakazy, a tu pan prezes robi, który dla niektórych jest wzorem tych kilkunastu procentem kraju. I takie zachowania dla mnie są skandaliczne. Ale i tak nikogo nikt nie zrobi, nie ukaże przy tym systemie prawa obowiązującego w polu i funkcjonowania prawa jako takiego, z czym my wszyscy bardzo ubolewamy jako tako, jako światli i normalni obywatele. Ale jest jak jest, no.
Panie profesorze, od dzisiaj są otwarte klasy 1-3 szkół podstawowych, ale jednocześnie rząd poinformował, że pozostałe obostrzenia pozostają utrzymane, czyli zamknięte są na przykład stoki narciarskie, a hotele i restauracje działają w bardzo ograniczonym wymiarze. Skąd ta rozbieżność i czy to nie spowoduje jakiegoś buntu na przykład przedsiębiorców w najbliższych tygodniach?
Proszę państwa, przedsiębiorcy tego rodzaju, prowadzący te takie interesy, no oczywiście mają powody do ogromnego niepokoju. Wszystkim muszą zarabiać i płacić jakieś tam pożyczki, które mają leasingi i tak dalej, jest to zupełnie zrozumiała sprawa. Zawsze byłem przeciwnikiem i to publicznie deklarowane, przecież nie jestem jednym z doradców, jestem z kilkunastu czy kilkudziesięciu, prawda, z różnych dziedzin, żeby w ogóle nie zamykać stoków narciarskich, takich dziwnych rzeczy, pozostawić restaurację tylko z wydawaniem na zewnątrz posiłków, a hotele powinny zredukować do 1/3 pokoju ze przestrzeganiem takich dystansu. To było moje zdanie. Zrobiono inaczej, ja za to nie podpisywałem jako takim. Ale proszę zwrócić uwagę, kontrargument, jaki się pojawił, pokazano mi po 2-3 dniach, jak się zachowują nasi obywatele na tych stokach. Miało być luźniej, miało być mniej osób, a tłum się gdzieś w Beskidach kłębił do wyciągu, chuchał sobie w nos i dmuchał, prawda, i tak dalej, stał tłum ludzi, który się przepychał. No to właściwie, jakie miałem mieć argumenty, żeby bronić, żeby otwierać te stoki narciarskie? Żadne, skoro społeczeństwo to lekceważy. Ja nie słyszałem o chorobie zakaźnej, która się przenosi na stoku narciarski. W ogóle mi nie jest znana jako takim. W zimnym, chłodnym, w dystansie i tak dalej. Ale jeśli to stoi 100-200 osób do wyciągu i się tłoczy na dwóch podejściach do tych krzesełek, to tam oczywiście może dojść do zakażenia. I to był kontrargument na to, co ja się nie zgadzałem. Ale to ludzie sami tak się zachowują. No mamy takie społeczeństwo. Część społeczeństwa w ogóle gwiżdża na to wszystko. No słyszała pani najbardziej zabawną odpowiedź, jaką słyszałem. Początek tego roku przyjdzie chyba do symbolu najdziwniejszej wypowiedzi, że ktoś przechorował jakiś góral. Chorobę było miło, łatwo i przyjemne. Czy zna pani jakąkolwiek chorobę, która jest miło, łatwa i przyjemna? Jak można takie koszmarne bzdury opowiadać na trzeźwo?
Panie profesorze, to skąd bierze się takie lekceważenie koronawirusa w polskim społeczeństwie? Przecież walczymy z pandemią.
Ludzie nie chorują na to wszystko, albo chorują sporadycznie. Co prawda mamy tutaj praktycznie zgon 35-latka, to są takie, wie pani prezes, pozycje genetyczne, ale młodzi ludzie w większości nie chorują. Jeśli ktoś nie ma bliskich, babci, dziadka i tak dalej, to lekceważy. Co go inni obchodzą? Jesteśmy egocentrykami, że szerzej to niech się inni martwią, prawda? Ja usłyszałem, jak się przyczepiłem do tych covidosceptyków czy bezmaskowców i tak dalej, to po cholerek macie zapalenie płuc z covidem, pojawiacie się w szpitalu, leczcie się w domu, prawda, i duszcie się tam i tak dalej. To słyszałem, że mam śmierdzący obowiązek ich leczyć. Jedną stronę powodują szerzenie się zakażenia, lekceważą, namawiają innych, żeby lekceważyli, a potem mamy ich śmierdzący obowiązek leczyć. Oczywiście rozumiem, każdy chory niezbyt przyjemnie pachnie. Ja oczywiście każdego będę leczył, ale głupota wychodząca z takich stwierdzeń jest przerażająca.
Panie profesorze, ja czytałam taką poruszającą relację, którą mówił pan w jednym z wywiadów. Opisywał pan przypadek pacjenta chorego na COVID-19, który miał również cztery inne choroby współistniejące, w tym nowotworową, i jego rodzina nie pytała o stan zdrowia swojego ojca, tylko chciała wiedzieć, czy już szpital załatwił hospicjum. Podkreśla pan, że wiele osób chorych jest samotnych i nie ma po prostu nawet gdzie wracać, jeśli już wyzdrowieją. Panie profesorze,
to jest
mówi o stanie moralności Polaków?
Tak, to jest tragiczna sprawa i te postawy niektórych osób są przerażająco znieczulica i zdziczenie właściwie, jakbym to nazwał. Ten pacjent u mnie leży. On ma nie cztery różne choroby, on ma kilkanaście. On ma cztery różne nowotwory, proszę panią. I pierwsze pytanie było, on choruje od wielu lat o tym wszystkim, oczywiście miał kupę historii choroby. Oczywiście rodzina w ogóle nie była tym zainteresowana i pierwsze pytała, kiedy, jak lekarz poinformował, że skończy się to źle, bo ma cztery, kiedy wy załatwicie im hospicjum? To nie było, jak się czuje. Pani myśli, że to jest jednostkowe wydarzenie? No taka znieczulica, takie lekcje. Może to był tato, który ich bił, gwałcił, mordował i pił cały czas i nie muszą mieć do niego sentymentów. Ja tego nie wiem. Ja się niezależnie od tego, co on wyprawiał, gdzie pracował, kim był, ja leczę chorych ludzi. Ale to są przerażające. Kolejną panią nikt nie chce przyjąć do domu, bo jest stara, ma 90 lat. Wypisujemy. Trzecia leży i żadne szpital nie chce ją przyjmować i tak dalej, bo jest nastawiona negatywnie do przetaczania krwi z powodu religijnych, a żaden szpital nie przyjmie kogoś, który 4 gram procent hemoglobina. Już 56, 2 miesiące u mnie leży po COVID-zie, jest stara i trzeba się nią zajmować. No. To jest codzienność naszej pracy. Takie mamy społeczeństwo. Sądzę, że w innych krajach też takie nieludzkie postawy się pojawiają.
Niestety. Miejmy nadzieję, że Polacy wyciągną jak najwięcej wniosków z pandemii COVID-19.
Żadnych nie wyciągnie nikt część wniosków, proszę panią. To są ludzie zainteresowani tylko własnym czubkiem nosa. Oczywiście nie wszystkich. Ogrom społeczeństwa jest przyzwoite, honorowe, patriotyczne, działa na dobra innych. Proszę zwrócić uwagę, ile wiele osób jest liberalne, nie jakieś szowinistyczno-ultrareligijne nastawione. Nie, jest bardzo wiele przyzwoitych. Ale są też tacy. Jak wręczałem maskę, to jeden mi wyrzucił, klepnął w rękę, wyrzucił maskę, COVID-u nie ma. Czy widziała pani większego durnia?
Panie profesorze, jeśli chodzi o szczepionki z Wirtualną Polską, w rozmowie pan powiedział, że jest za mało dostępnych szczepionek. Co tydzień do Polski dostarczonych jest około 350 tysięcy dawek, z czego połowa musi zostać zarezerwowana na drugą dawkę. Dlaczego w Polsce jest tak mało dawek szczepionek?
Pani redaktor, ponieważ no, uczestniczę w tych wszystkich rozmowach z natury rzeczy, prawda, i wiem, jak to wygląda, dawek jest 360, musimy je dzielić na dwoje. I ja osobiście protestowałem i słusznie, że rząd nie podjął takiej decyzji, żeby z uwagi na te głosy krytyczne, że to się zbyt wolno kręci, zaszczepić wszystkimi szczepionkami, które są, prawda, i potem czekać, aż będą dostawy. Moje zastrzeżenie było, okazało się słuszne, moje, być może nie tylko moje, że przecież nie mamy żadnych gwarancji, że jakiś koncern nie winien jakiegoś numeru albo linia produkcyjna nawali i nagle znajdziemy się, wie pani, z ręką w nocniku, bez drugiej szczepionki. I Polska na szczęście tą drogą nie poszła. I to jest jedna rzecz. Chwała Bogu, że przynajmniej możemy zaszczepić kogoś, się da w służbie zdrowia i przejść na te DPS-y, mając na drugą dawkę, bo tak jest charakterystyka produktu leczniczego. Tak została skonstruowana szczepionka, która w terminie 1-20 dni, tam powiedzmy do 28, działa najbardziej skutecznie, jest najbardziej efektywna. I na szczęście nie zrobiliśmy tego błędu. Ale problem jest taki, że firma Pfizer z powodów jakichś tam tłumaczą, wstrzymała dostawy jako taki leku i zamierza to dostarczać, znaczy leku, szczepionki. Zamierza je w ciągu tygodnia lub dwóch wznowić te dostawy w takiej liczbie. Ale wie pani, no 360 dawek to jest 180 tysięcy osób co tydzień. No to ewentualnie wychodzi, prawda, 500-600 tysięcy. To my się nie wyszczepimy, niezależnie od masowych zachorowań i tych konsekwencji, do końca roku. A z czasem ta odporność będzie spadała, bo to jest problem z tym wirusem i z tą odpowiedzią. Wiemy, że przechorowanie choroby daje słabą odporność, ale zaszczepienie daje zdecydowanie lepszą. Tylko kwestia jak długo. Czy rok, czy dwa, czy maksimum trzy. Prawdopodobnie nie będzie to trzy. Maksimum dwa lata. Czyli nie skończymy jednego, trzeba będzie następnych szczepić. A pozwolenie, że poszło to na żywioł, wie pani, i przechorował, kto się da i będzie odporność stanna, jest katastrofą.
Czyli powrotu do normalności trzeba się spodziewać około za dwa lata, tak, panie profesorze?
Wie pani co, jakieś normalności to po koniec roku. Niektórzy moi koledzy byli bardziej tacy pozytywnie nastawieni w połowie roku. Ja uważam, że najpóźniej, najwcześniej pod koniec roku jako takiego i na pewno problem się przesunie. Problem zawsze z nami prawdopodobnie pozostanie w mniejszym, większym procencie. Ale są szczepionki, można je szybko modyfikować. Szczepimy coraz większą grupę społeczeństwa. Część będzie jednak odporna, prawda, nie wiadomo jak długo. I być może się pojawi skuteczny lek przeciwwirusowy, którego bardzo, bardzo potrzebujemy. W tym momencie sytuacja się dramatycznie zmieni. Służba zdrowia nie będzie tak dziesiątkowana tymi zakażeniami, prawda, i odpadała z pracy. Jednocześnie się zmniejszy napływ tych starszych ludzi z DPS-ów, z OLI, samotnych. No to, co nam zawala oddziały i umiera, po prostu zawala. No leży i nie ma co z nimi zrobić, bo się wszystkie możliwe choroby uaktywniają. A nie ma gdzie ich przekazać. Służba zdrowia jest zablokowana. Jeśli natomiast nikt nie będzie przestrzegał tych restrykcji, które mnie się też nie podobają. Czy pani myśli, że ja nie chciałem pójść na dancing na Sylwestra, czy jeździć na nartach? Czy to jest absurd zupełny, coś takiego. No ale to jest jedyna szansa zahamowania. Jeśli to złamiemy, to niestety będziemy mieli zablokowanie służby zdrowia w sezonie zimowo-wiosennym. Będzie trzecia fala, ja to nazywam tą samą falą, bo tylko wirus po prostu się szerzy w ten sposób. I służba zdrowia nie wytrzyma. My startujemy z bardzo wysokiego poziomu, 7-10 tysięcy nowych zachorowań. Proszę pamiętać. I 300 zgonów dziennie.
Już kilkadziesiąt tysięcy Polaków zmarło z powodu chińskiego wirusa. Panie profesorze, jeszcze na koniec wracając do szczepionek, kiedy patrzymy na Izrael czy Wielką Brytanię, widzimy, że tam znacznie szybciej następuje proces szczepienia. Czy to nie Unia Europejska jest jednym z powodów, że do Polski ta szczepionka napływa po prostu wolniej, że te procedury są rozciągnięte?
Nie, nie, nie. To tak mówi, to mówi ugrupowanie pana Ziobry i tak dalej, któremu patrzę się przerażająco, prawda? Proszę pamiętać, że co się działo, że Polska w ogóle nie mogła dojść szczepionek, bo nasze Ministerstwo Sprawiedliwości wojowało z całą Unią Europejską i wtórowali im Węgrzy, prawda? Na szczęście pan premier Morawiecki nie dopuścił do tego wszystkiego i jakoś te szczepionki są. Unia zakupuje po najniższej cenie największe liczby szczepionek. Oczywiście koncerny zachowują się różnie. Bez tego prawdopodobnie w ogóle nie mieliśmy do żadnego dostępu. Mielibyśmy dostęp do bardzo niejasnej szczepionki rosyjskiej czy niedopracowanych szczepionek chińskich, jak na dzień dzisiejszy, prawda? Być może je dopracują. Producentami najlepszych szczepionek jest w tej chwili Moderna i Pfizer jako taki. Wychodzą jeszcze następne jako takie wkrótce, ale one są w trakcie końcowych badań. Jest AstraZeneca, która nie jest jednak to brytyjska, która nie jest tak znakomicie skuteczna w 90%. Ona jest do 90%, czyli mniej więcej 70% skuteczna. To oczywiście spełnia kryteria, ale jednak to nie 5% czy 10% nie odzyskuje odporności, tylko 30%, prawda, jako taki. Jest to ważne. Izrael rozpoczął przygotowania w listopadzie. Izrael ma powiązania z tymi wszystkimi koncernami jako takimi, no bo ktoś trzyma tą kasę w tych koncernach jako takich. Izrael jest państwem wojennym, więc cały czas w pogotowiu, więc w związku z tym to szybciej to zorganizować. Wielka Brytania ma na miejscu produkcję tej AstraZeneca i tej szczepionki. Pozostałe kraje nie mają i mają gigantyczne problemy. Przecież uwaga, co się dzieje, pomijając, że Anglicy mają dostęp, co się dzieje w Wielkiej Brytanii w tej chwili. To jest kompletny bałagan. A niektóre kraje poszły tą złą drogą i zaczęły szczepić wszystkim, co miały, a teraz nie mają na drugie szczepienie. Czyli jak minie pewien okres, będą musieli rozpocząć ponownie, czyli wydać pieniądze, ponownie szczepić. A ludzie będą się w 70% czy tam 60% podatni na zakażenie w okresie czekania na następne rozpoczęcie szczepień. Fatalny błąd. Na szczęście Polska tego błędu nie zrobiła.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i życzę dużo zdrowia. Był z nami profesor Krzysztof Simon. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.